Mili braterstwo, drodzy przyjaciele, w Panu, w prawdzie, pokój Wam. Jest mi ogromnie przyjemnie, mam wielką radość w sercu, że Pan dał nam tak dużo błogosławieństw w tych ostatnich tygodniach, że tak często możemy uczestniczyć w większych spotkaniach ludu Bożego. To jest radością naszą, przyjemnością i też poczuciem wielkiej odpowiedzialności, że musimy tutaj stawać z przodu i głosić Słowo Boże. Przywożę Wam pozdrowienia serdeczne od Zgromadzenia Ludu Pana we Frankenthal, a także szczególne pozdrowienia od mojej siostry z mężem Wioli Bogdana Szegidewiczów. Drodzy braterstwo, tematem naszej konwencji właściwie jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. I chociaż mój temat będzie troszkę jakby obok, ale z przyjemnością stwierdzam, że Pan Bóg tak pokierował, że bracia do 10 wersetu omówili na razie słowa tego pięknego tekstu, a ja wam z 11 powiem, chociaż tylko tam 4 słowa albo 5 słów z tego 11 wersetu wezmę pod rozwagę. Chcę mówić o chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga. To jest 11 werset. I może to jest tylko taki pretekst, bo jak może braterstwo zauważyli w programach, tematem moich rozważań jest proroctwo Symeona. I może gdyby ktoś był mniej doświadczony w badaniu Biblii, to może szukałbyś gdzieś tam między małymi prorokami jakiegoś proroka Symeona, ale tam by go nie znalazł. Proroka Symeona znamy z Nowego Testamentu, a w szczególności z historii narodzenia Pana Jezusa. I dlatego mój temat tak naprawdę będzie tematem o błogosławionej, chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga. O radosnej nowinie, jaka związana jest z przyjściem na świat Odkupiciela. I wiemy dobrze, bo jesteśmy doświadczonymi badaczami, że ten Symeon znany jest nam z drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, że tam znajdujemy kilka krótkich słów na temat tego człowieka i nie wiemy dokładnie nawet kim był. W drugim rozdziale jest Ewangelii Łukasza jest napisane w 25 wersecie. A oto był człowiek w Jeruzalemie, którego imię było Symeon. A ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. Nie wiemy, kim był Symeon, co robił w życiu. Wiemy tylko, że był prorokiem, że był człowiekiem sprawiedliwym, że był człowiekiem bogobojnym i że oczekiwał pociechy izraelskiej. Izrael był w trudnym położeniu pod okupacją rzymską. Zresztą od wielu setek lat okupowany kraj Jerozolima. Oczekiwali wszyscy wybawienia. Oczekiwali, tak jak wyraził to ojciec Jana Chrzciciela, Zachariasz, wolności kraju, w którym moglibyśmy nieskrępowanie służyć Tobie, Panie Boże, w którym moglibyśmy chwalić Ciebie bez nadzoru obcych wojsk, bez nadzoru obcej religii, obcego mocarstwa. Takiej pociechy oczekiwał cały Izrael. Takiej pociechy oczekiwał Symeon, ale Symeon oczekiwał jej w sposób szczególny, dlatego że Duch Święty powiedział mu, nie umrzesz, aż ujrzysz Mesjasza Pańskiego, Chrystusa, Pomazańca Pańskiego. Czy Symeon, wtedy, kiedy go poznajemy na kartach Ewangelii, był człowiekiem młodym czy starym? Tego też nie wiemy. Ale jego słowa, które mówi w jego proroctwie, składającym się z jednego zdania tak naprawdę, i to jedno zdanie zaczyna się, teraz puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju. Puszczasz sługę Twego. I choć nie jest to napisane, myślę, że wyczuwamy, że jest to człowiek stary. Puścić sługę No to chyba nie, że mogę sobie wreszcie odejść z Jerozolimy i zająć się innymi sprawami. Puszczasz sługę, ja już teraz mogę umrzeć. Bo Duch Święty powiedział mu, będziesz żył długo, było krótko, ale nie ujrzysz śmierci, dokąd nie ujrzysz Mesjasza. I ten człowiek czekał. A kiedy się doczekał, to powiedział te słowa, teraz już mnie możesz zabrać. Teraz mogę już umrzeć, bo już widziałem to, co chciałem zobaczyć, to, co było obiecane całemu Izraelowi, całemu światu. Dlatego domyślamy się, że Symeon był człowiekiem starym, wtedy, kiedy go poznajemy, i że był człowiekiem, który zapewne na realizację tej obietnicy, która była mu powiedziana mocą Ducha Świętego, czekał bardzo długo. A jego proroctwo takie krótkie. Można powiedzieć jedno zdanie. Moglibyśmy sobie zadawać pytanie. Panie Boże, każesz człowiekowi czekać całe życie? Jego misję kształtujesz, przygotowujesz jego charakter, jego zdolność po to, żeby w życiu powiedział jedno zdanie. O, drodzy braterstwo, nie jeden z nas, który mówi wiele zdań, chciałby powiedzieć w życiu takie jedno zdanie, które zostanie zapamiętane na wieczność. Jakże to wspaniałe zdanie, które Symeon powiedział. I takim zdaniem można by właściwie zakończyć swoją misję. Ale niejednemu może się wydać to mało. No nie wiemy, może prorok Symeon wcześniej coś robił. Na pewno, jeśli był bogobojnym człowiekiem i sprawiedliwym, jeśli był prorokiem, nauczał, wykładał, ludzie go słuchali. Na pewno był wielki pożytek z obcowania z tym człowiekiem. Myślę, że nie tylko on sam czekał na spełnienie tej obietnicy, że podzielił się tą wiedzą z innymi i powiedział, czekam na Mesjasza, za mojego życia to się stanie. I ludzie czekali razem z nim. Czekali, kiedy ten Symeon wreszcie pójdzie do świątyni, aby oznajmić, oto jest, oto ten, na którego czekałem. I to trwało i trwało. Czy Pan Bóg nie mógł Symeonowi powiedzieć, słuchaj, za 38 lat pójdziesz do świątyni tego i tego dnia i tam spełnisz swoją misję, wypowiesz to jedno zdanie? Ale zapewne tak nie powiedział. Pamiętamy Izaaka, który modli się 20 lat za swoją żoną, żeby urodziła mu dziecko. No i co miesiąc, a małżeństwo było młode jak na tamte czasy, co miesiąc żona mu mówi, no niestety, znów się nie udało. I to nie jest jeden miesiąc, to nie jest jeden rok, to nie są 2 lata, tylko 20 lat. I przecież mógł Pan Bóg powiedzieć Izaakowi, czy jego żonie Rebece, słuchajcie, to potrwa. To potrwa 20 lat. Czemu Abrahamowi nie powiedział? Za 25 lat dostaniesz potomka, ale 25 lat musisz cierpliwie na to poczekać. Ale ten człowiek czekał dzień w dzień, miesiąc w miesiąc, tak jak jego syn Izaak. I tak Symeon. Zapewne dzień w dzień czekał, święto w święto, modlił się. Ja myślę, że przygotowywał sobie przemówienia, miał jakieś wyobrażenia, jaki to będzie ten Mesjasz, kto to będzie. Nie wiem, jakie miał wyobrażenia, ale tak osądzając po tamtych czasach, tamtej epoce, tamtych potrzebach, to zapewne spodziewał się, że będzie to król. Będzie to wspaniały człowiek, wysoki, potężny, silny, umiejący pociągnąć za sobą tłumy, zmontować armię, wyzwolić Izrael. A może wyobrażał sobie inaczej. Może myślał, będzie to wspaniały nauczyciel, rabbi, który nas pociągnie, poprowadzi. I czekał z tymi swoimi wyobrażeniami, ze swoimi oczekiwaniami przez całe życie. Czasami nam się wydaje, że Pan Bóg, no nie chcę powiedzieć, jest bezlitosny, ale zadaje nam trudności. Że Pan Bóg jakby nie liczył się z czasem. No jasne, wiemy, dla Pana Boga jeden dzień jest jako 1000 lat, jako straż nocy, która mija, żaden problem. A nie tylko to. Dla Pana Boga 10 000 kilometrów jest jak 1 centymetr. Wspomnę inną historię, która się bardzo z tą wiąże. Może już od razu nawiążemy do naszego tematu Ewangelii, owej chwalebnej Ewangelii. 50 dni wcześniej ma się urodzić Syn Boży. I wiemy wszyscy, proroctwa mówiły i takie było zamierzenie Boże, miał się urodzić w Betlejem. Ale para, której ma przyjść na świat to dziecko, a zwłaszcza matka, która nosi w sobie owoc Ducha Świętego, przebywa w Nazarecie. No, dość kawałek, spory kawałek. Trzeba ich było przemieścić z Nazaretu do Betlejemu. Jaki problem dla Pana Boga? Ja już nie mówię o cudownych rozwiązaniach, że było tak, że przeniósł Filipa z jednego miejsca na drugie w sposób cudowny. No ale tak zwyczajnie można było posłać anioła do Nazaretu i powiedzieć Józefia, a Józef był mężem pobożnym. Jakby mu anioł się ukazał, powiedział idź do Nazaretu, z Nazaretu do Betlejemu, bo tam się ma urodzić Mesjasz, to poszedłby. Jaka była trudność? Ale czy tak robi Bóg? Bóg ma gest. Bóg działa z rozmachem. I czytamy, i stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. Czy wiecie, co to jest wszystek świat? No, może nie Ameryka i nie Australia, ale w tamtym czasie wszystek świat, to znaczy od Wielkiej Brytanii aż po Maroko i od Portugalii aż po Syrię. Wszyscy ludzie idą do miejsca urodzenia, bo muszą się tam dać zapisać, bo władca rzymski nakazał. Pan Bóg porusza cały świat tylko po to, żeby Józef z Marią przemieścili się z Nazaretu do Betlejem. Bóg jest rozrzutny. Bóg nie działa ekonomicznie. Mój syn ma się urodzić na tej ziemi. Poruszy cały świat. Bo dla mnie to żaden problem. I dlatego Bóg każe czasami ludziom czekać. Trzeba czasami latami oczekiwać na wypełnienie. A jakże często my jesteśmy w tym wszystkim tacy niecierpliwi. Myślimy sobie, Panie Boże, że ja 20 godzin w samochodzie musiał spędzić po to, żeby te 45 minut tutaj mówić. Albo jeszcze inaczej. Się musiał tu z 2 dni w pociągach po to, żeby tu posiedzieć i coś posłuchać, a mogę z nagrania, z internetu. Pan Bóg ma gest. A my, jako Jego dzieci, chcemy postępować tak samo. Z gestem. Z rozmachem. Nie obawiać się tego, że zostaniemy zawiedzeni. Czasami przez taką konwencję jak ta, jakąś uroczystość. Przygotowujemy czasami miesiącami. Myślimy, zastanawiamy się, jak to będzie, a potem dla tych organizatorów wydaje się, to jest tak, jakby tych paru godzin w ogóle nie było. To mija i nie ma. Myślmy o Symeonie. Całe życie po to, żeby to jedno zdanie powiedzieć. Po to, żeby raz jeden mieć swoje wielkie 5 minut. Ale o tym mogą czasami pokolenia i tysiące lat być to wydarzenie wspominane. I oto przychodzi ta godzina X, kiedy Duch Święty mówi Symeonowi, idź do świątyni, właśnie stało się to, na co czekasz, będziesz widział Mesjasza. No i ciekawe, czego się spodziewa Symeon. Spodziewa się tego woza, spodziewa się tego wielkiego rabina. Nie wiem, czego oczekiwał Symeon. Może był pokornym mężem, może niczego się nie spodziewał i myślał sobie, co Pan da, to zrobię. I idzie w takim napięciu do świątyni po to, żeby spotkać Mesjasza. No i wiecie, kogo spotkał? Spotyka rodzinę z małym dzieckiem. No. Może Symeon powinien sobie pomyśleć, Panie Boże, to ja całe życie na to czekam, żeby zobaczyć królestwo, Twoje zbawienie, żeby zobaczyć Mesjasza, wodza, a Ty mi pokazujesz jakąś rodzinę i dziecko. Niemowlę 40-dniowe. A jaka to była rodzina? W jakim stanie? Czy była to rodzina wspaniale się miewająca, kwitnąca, wesoła, bogata? Co działo się z tymi ludźmi w ostatnich dniach? No trochę już zaczęliśmy. Wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano cały świat. Ale cofnijmy się wcześniej jeszcze. Co było wcześniej? A wcześniej było to, że była dziewczyna, która zaręczyła się z szanowanym człowiekiem, cieśną w miasteczku. Ale Pan Bóg postanowił trochę zamieszać w tym małżeństwie przyszłym, planowanym. I dziewczyna dostała wiadomość, że będzie miała dziecko bez mężczyzny. Ona idzie z tym trudnym dla siebie, z tą trudnym, trudnym poselstwem, idzie do swojej doświadczonej krewnej, do Elżbiety, do Jerozolimy. Jest napisane, że tam przebywa 3 miesiące. Elżbieta jej wszystko tłumaczy. Myślę, że ugruntowane kobiety wszystko już wiedzą. Ona wraca po 3 miesiącach do Nazaretu. Myślę, że no, ta wiadomość dla Józefa nie była niczym radosnym. Ale bogobojny, sprawiedliwy człowiek na poselstwo anioła przyjął swoją żonę. Jakiś pośpieszny ślub odbył się prawdopodobnie przed zaplanowanym terminem. No, 3 miesiące była na szczęście poza Nazaretem, wtedy, kiedy rozstrzyga się kwestia macierzyństwa, bo pewnie już by wszyscy wiedzieli, jak to bywa. Wiecie, w miejscowościach kobiety żydowskie, kiedy mają czas swojej słabości, po określonej liczbie dni przystępują do oczyszczeń. Rzadko które domy miały mikwę, basen do oczyszczeń taki, który by spełniał warunki, to musiała być woda bieżąca. Dlatego we wsiach, miasteczkach były wspólne mikwy, gdzie kobiety razem przychodziły. I to była mała miejscowość Nazaret. Ludzie się znali. Tam były kobiety, które usługiwały. No to natychmiast po kilku miesiącach było wiadomo, co się dzieje z dziewczyną. No jej nie było przez te 3 miesiące. Wróciła po 3 miesiącach. Przyspieszony ślub, ale w tych mykwach publicznych od razu wiedziano, co się dzieje. Miriam nie przychodzi do mykwy. No ale tam może ktoś mógł myśleć, szybko się stało. Ale wiecie, bracia, są tacy ludzie, którzy czasami 2 i 2 zrachować nie umieją, ale do 9 dokładnie umieją liczyć. W Izraelu też tacy byli. Były kobiety, które przy winie o niczym innym wieczorem nie mawiały, i starsi ludzie, ale i młodsi. Tak było jak dzisiaj. No i tylko czekali. To się wcześniej czy później wyliczy, ile to tych miesięcy tam od tego ślubu wyszło. Ja myślę, że w tej sytuacji Józef, jak usłyszał ten dekret cesarza Augusta, ma być podpisany przez ten świat, a ja muszę iść do Betlejemu. To dla niego to było wybawienie. To była dla niego największa radość opuścić Nazaret, żeby ludzie nie mogli policzyć, ile to tych miesięcy wypadało. Plotki bez tego pewnie były. Ale ten człowiek, myślę, że z radością poszedł do Betlejemu. Może myślał, zmienimy otoczenie. Zamieszkamy w Betlejemie, tam jest nasza rodzinna miejscowość. Pracy dla cieśni nigdzie nie braknie. Tam się osadzimy, tam będziemy mieszkać. Mieli krewnych. Maria miała krewną w Jerozolimie. Myślę, że z Betlejemu, z Nazaretu do Betlejemu szło się przez Jerozolimę, więc tam mogli się zatrzymać. Myślę, odpoczęli. To byli bogaci ludzie. Zachariasz, Elżbieta, było małe dziecko. Już półroczny Janek, powiemy, czy Johanan, już się urodził tam. Więc chwilę się pokrzepili, odpoczęli. Może Józef sobie planował, wyskoczymy na chwilę do Betlejem, zrobimy, co mamy do zrobienia, zapiszemy się tam w tych księgach i będziemy mieli sprawę z głowy, rozpoczniemy tu nowe życie. No ale jak sprawy idą źle, to wszystkie wybrali się razem do tego Betlejemu. Było kawałeczek drogi, pół dnia, żeby może i później wrócić w ciągu jednego dnia. Może tak to Józef planował. Nawet nie wiem, czy tam się planował zatrzymać. No i po drodze dziewczyna, jego młoda żona, mówi: Józef, słuchaj, mamy problem. Musimy mieć natychmiast miejsce. Musimy mieć kogoś doświadczonego, kto mi pomoże. Musimy to jakoś zorganizować. No i biedny Józef od domu do domu szuka tego miejsca. Nie ma. Wszyscy rozkładają bezradnie ręce. No, dom pełny, popatrz, podwórze zapełnione zwierzętami, domy, mamy wszystko zajęte, nie możemy cię przyjąć. Dlaczego tak było? Niektórzy mówią, dlatego, że był spis. Ale spis nie zapełniłby wszystkich miejsc noclegowych w Betlejemie. Bo na spis jedni by opuścili Betlejem, inni przyszli do Betlejem. Ja myślę, że jedyne logiczne uzasadnienie było święto. Było wielkie święto w Izraelu, i dlatego w czasie święta, mówią historycy, około 2 milionów ludzi mogło być w Jerozolimie. Jerozolima w tym czasie liczyła kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Było kilkaset domów, no może troszkę więcej, nie wiem. Ale no, 2 miliony ludzi musiało koczować w okolicach. Wszystkie miejscowości były zapchane wokół. Betlejem też było zapchane, bo było święto. No i ten biedny Józef wchodził od jednego miejsca do drugiego. Wszędzie rozkładali ręce, aż wreszcie ktoś mu pewnie powiedział, wiesz, miejsca w domu nie mam, ale jest tam opuszczona obora dla bydła, dla pasterzy, idź tam znajdziesz trochę siana, trochę jakichś warunków, kobiety ci zaraz pośniemy, sprawa się rozwiąże. No i tak się stało. Urodził się chłopiec i myślę, że to nie trwało długo, no bo święto nie trwa wiecznie, tylko 7 dni. Myślę, że domyślacie się, jakie to było święto, ale może o tym jeszcze potem powiemy. I po 7 dniach gospody się opróżniły, domy były wolne, więc myślę, że Józef mógł spokojnie wynająć jakiś dom. Jakie 7 dni trwało to oczyszczanie kobiety. W 8 dniu miał być chłopiec obrzezany i nadawano mu imię, więc myślę, że już był w stanie Józef po tych 7 dniach swoją żonę zaprowadzić do jakiegoś domu godziwszego, pomieszczenia, w którym mogli to dziecko obrzezać i nadać mu imię, zrobić małą uroczystość, zaprosić tego fachowca od obrzezania, sąsiadów, znajomych jakichś, których tam może już mieli dobrych ludzi. I odbyło się obrzezanie. I może myślał Józef, teraz mamy już spokój. Ale spokój to, jak już powiedzieliśmy, Bóg ma gest. Bóg nie pozwoli swoim wybranym czasami zeznać spokoju. I znowu z tego spokoju nie było nic, bo za chwilę przyszli wielcy mężowie, bogaci ludzie, przyszli gdzieś ze wschodu powitać króla żydowskiego. No, z jednej strony radość, no, pewnie Maria z Józefem byli zaskoczeni, z darów się cieszyli, złoto na pewno im się przydało, nie byli bogaci. Na poświęcenie pierworodnego trzeba było mieć 5 szekli. 5 szekli srebra to było trochę pieniędzy, które trzeba było zapłacić w świątyni. To było, ze 3 owce można było za to kupić. Nie wiem, ile dzisiaj owca kosztuje, ale to było trochę pieniędzy. Może Józef miał przygotowane te pieniądze już, a może cieszył się z tego złota. Może cieszyli się z olejku, który dostali do pielęgnacji dziecka. Nawet się to, wiadomo, przydaje. Czy myran, to jest proszek, puder, można by powiedzieć, też się przydaje. No, ale to były też bogate dary. Rodzina mogła się poczuć, że jesteśmy troszkę zabezpieczeni finansowo. No ale to była tylko chwila. Chwila tej radości, tej ulgi. Wiemy, co było dalej. Chociaż różne są koncepcje na ten temat. Niektórzy mówią, że Mercy przybyli dużo później, że przybyli do Nazaretu. Ja wam opowiem tę historię tak, jak ją rozumiem. A zdaje mi się, że było tak, że zaraz po urodzeniu przyszli mędrcy ze wschodu. I zaraz po ich odejściu, aż było wiadomo, że przez Jerozolimę nie mają co wracać. Dlatego to jest logiczne, że było w Betlejemie. Bo gdyby było w Nazarecie, to oni wracali na północ, wychodzili. To w ogóle nie mieliby z Jerozolimą nic do czynienia. Natomiast jak byli w Betlejemie, to tak praktycznie jedyna droga dobra na północ wiodła właśnie przez Jerozolimę. Ale anioł i ostrzegł, nie wracajcie przez Jerozolimę, bo będzie was Herod szukał. I oni poszli inną drogą. Poszli prawdopodobnie na południe do Akaby i potem gdzieś przez pustynnym szlakiem z drugiej strony Morza Martwego, bo przez pustynię przejść się nie dało, ale z drugiej strony przez dzisiejszą Jordanię można było iść, wrócić do swojego domu, do Persji. A Józef dostał widzenie od anioła: nie posiedzisz tutaj. Niestety musisz znowu uciekać, bo będzie cię Herod szukał, zwłaszcza dziecka. Uciekaj. Do Egiptu. No, do Egiptu niektórzy sobie wyobrażają tam w tych kościołach koptyjskich, to dzisiaj w Kairze, gdzieś tam w Delcie pokazują pobyt świętej rodziny. Ja myślę, że nie, że tak nie było. Że wystarczyło tylko wejść kawałek na Synaj i już było się za posterunkami egipskimi. Także Józef był mądrym człowiekiem, wiedział, że jeżeli przekroczy posterunki graniczne egipskie, one by zaczynały się zaraz na Synaju, zaraz kawałek na południe od Betlejem. No, ale to była też kawałek drogi, to przez pustynię trzeba było przejść. Przeszli te posterunki, żeby czuć się bezpieczni. I pewnie Józef biedny myślał, co dalej teraz? Mam się tutaj w Egipcie osadzić? I wiedział, czekał na wieść jakąś od anioła. A pewnie też jako pobożny, bogobojny człowiek myślał sobie, no dobrze, obrzezaliśmy naszego syna, ale chcemy go też ofiarować Panu. Były przepisowe 40 dni, 7 dni oczyszczenia po porodzie i 33 dni, które miały upłynąć od tego oczyszczenia, od obrzezania do ofiarowania dziecka w świątyni. No Józef, bogobojny człowiek, mówił, chcę ofiarować mojego pierworodnego w świątyni. Maria mówiła, chcę się oczyścić, muszę złożyć ofiarę oczyszczenia. Panie Boże, jak chcesz to rozwiązać? Jak mamy to zrobić? Ale myślę, że w odpowiednim czasie przychodzi anioł, mówi, teraz możesz wracać. Teraz możesz już iść, bo Herod, twój prześladowca, nie żyje. Może po drodze dowiedzieli się, co się stało w Betlejemie. Przygnębienie, bo wiecie, braterstwo, samopoczucie, mnie się udało, ja uciekłem, ale świadomość przeze mnie, ileś tam matek płakało w Betlejemie, bo no, mojego dziecka szukali, a zabili ich. Myślę, że to przygnębiło i Józefa, i Marię. A kiedy zbliżali się do Jerozolimy, dowiadywali się, co tam się dzieje, co się stało. Powiedzieli, no tak, Herod zmarł, ale na jego miejsce panuje syn. Jeszcze gorszy niż on. Tu się już nikt nie może czuć bezpieczny, jak ten dostanie władzę. Z historii wiemy, że nie dostał. Ale przez chwilę było to ryzyko, że on będzie panował i będzie jeszcze gorszy terror uprawiał. Józef wiedział, co to oznacza. Jeżeli ojciec posłał się patrzy do Betlejemu, żeby zabić jego dziecko, to syn nie będzie lepszy. W Jerozolimie i w okolicy nie może się czuć bezpieczny. Co to dla nich oznacza? Oznacza złożyć ofiarę, zapłacić 5 szekli i trzeba dalej iść i wracać do Nazaretu po 40 dniach. No to ci rachmistrze z Nazaretu dalej mogą wszystko spokojnie wyliczyć. Opowiadam to wszystko, żeby wam troszkę pokazać, co to była za rodzina. Jaki to był moment. To nie byli ludzie domyci, bogato wyglądający. To była rodzina, która, no może nie w łachmanach, ale z drogi. Po drodze i w dalekiej drodze dalej, która się tułała przez ostatnie 40 dni, może i więcej. Może 2 miesiące w tułaczce ciągle, z małym dzieckiem. No i Symeon wychodzi spotkać Mesjasza, a naprzeciwko niego stoi taka rodzina. Zmartwiona, zawiedzona, niedomyta, niedokarmiona, z małym dzieckiem. Ale Symeon nie mówi, Panie Boże, co Ty mi tutaj posyłasz? Ja mam tu błogosławić? Ja mam tutaj ogłaszać Mesjasza? To dziecko nie. On bierze dziecko na ręce i mówi te piękne słowa. Oto puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które zgotował przed obliczem wszystkich ludzi. Jakie zbawienie? Jezus nie powiedział jeszcze ani jednego słowa. 40-dniowy niemowlak. Jezus nie uczynił jeszcze żadnego cudu. Jeszcze nie przelał ani kropli krwi. Nie mówiąc już o wyborze Kościoła, o przywróceniu Izraela, o dziele naprawy wszystkich rzeczy, wielkie dzieło zbawienia, które dopiero się odbędzie w przyszłości. Nic z tego się jeszcze nie stało, ani się nawet nie zaczęło dziać. A oto Symeon bierze na ręce dziecko i mówi, Boże, ja już widzę to zbawienie. Oj, to jest wielka mądrość w życiu, wielka przezorność, umieć zobaczyć koniec na początku. Zobaczyć w małym człowieku wielkiego przywódcę. Zobaczyć w małej sprawie wielkie dokonania przyszłości. Zobaczyć czasami w historii, w polityce, w małych początkach wielkie zmiany. To potrafią tylko najbardziej przenikliwi ludzie albo ludzie kierowani Duchem Świętym. Symeon był kierowany Duchem Świętym, dlatego powiedział, oglądały moje oczy zbawienie, które zgotował przed obliczem wszystkich ludzi. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. I to jest całe proroctwo Symeona. A Łukasz dodaje, a ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiedziano o nim. A dlaczego się dziwowali? No, może po pierwsze dlatego, że małe dziecko, wielkie zbawienie. Ale przecież Maria wiedziała, jaką rolę ma odegrać jej syn. Myślę, że Józef w to wierzył. Dlaczego się dziwili? Symeon powiedział dziwne słowa. Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego. Żydzi spodziewali się Mesjasza. Żydzi spodziewali się światła dla pogan i spodziewali się chwały swojego ludu. Nic tu nie było dziwnego ani nowego. Symeon tak właściwie nie wygłasza swojego własnego proroctwa, ale opiera się na proroctwie Izajasza. Jest w proroctwie Izajasza cała piękna seria 4 pieśni o słudze pańskim. Nie jest to naszym tematem i celem, ale polecam kiedyś, przeczytajcie te 4 pieśni. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie one są, jak są skonstruowane, gdzie są zapisane, można sięgnąć do Biblii Tysiąclecia, tam one są dość dobrze oznakowane. Wystarczy od 42 do 53 rozdziału przejrzeć Biblię, zobaczycie 4 pieśni sługi pańskiego. I Symeon najwyraźniej czerpie inspirację z dwóch pierwszych, a może nawet z jednej. W 49 rozdziale proroka Izajasza, 6 werset, zapisuje takie słowa. To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzania ocalałych z Izraela, ustanowię cię za światłość dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Zauważcie, jak to jest napisane. To jest za mało, żebym cię ustanowił sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela, ale ustanawię cię jeszcze światłością dla pogan. Symeon nie zrobił nic innego, tylko praktycznie powtórzył to samo. Powiedział, światło dla pogan i chwała ludu izraelskiego. Ale zauważcie, to proroctwo jest odwrotnie podane. Że jesteś sługą dla podźwignięcia Izraela, chwała Izraela, i światłem dla pogan. Symeon powiedział odwrotnie. No, ktoś powie, tutaj z tego wersetu wcale nie wynika z Izajasza 49:6, jaka miała być kolejność. Prorok tylko stwierdza, mało tego, żebyś był tym, będziesz jeszcze czym. Tutaj nie ma sekwencji czasowej. Więc Symeon nam tylko wyjaśnił, jaka jest kolejność. Ale jak rozumieli to Żydzi? Żydzi rozumieli prosto. Mesjasz doprowadzi najpierw Izraela do chwały, do wywyższenia ponad wszystkimi innymi narodami, a następnie Izrael będzie światłem dla wszystkich narodów. Wszystkie narody przyjdą chwalić Boga poprzez Izrael. Źle myśleli? Dobrze myśleli. Taka była prawda. Taki jest plan Boży. My myślę, że dobrze go poprawnie rozumiemy, że właśnie tak będzie. Izrael będzie wywyższony i przez Izrael światło Boże zstąpi na wszystkie narody. Ale Symeon mówi coś więcej. Mówi, Izajasz tak naprawdę, kiedy mówił mało tego, to miał na myśli, że Jezus stanie się światłem dla pogan już wcześniej. A później dopiero przyjdzie chwała Izraela. Dziwili się. Myślę, dziwili się Maria i Józef, którzy znali Pisma, ale myślę, dziwili się wszyscy otaczający ludzie, bo sądzę, że za Symeonem przyszła cała grupa. Ludzie się szybko dowiedzieli, Symeon idzie Mesjasza obwołać, Mesjasza ogłosić, chodźcie zobaczyć. I oto Symeon mówi te dziwne słowa, że ten Mesjasz, to dziecko, na które pokazuje, stanie się światłem dla pogan i chwałą dla ludu izraelskiego. Bratystwo, jak my rozumiemy naszą służbę? No, też mówimy tak, no, cóż ja mogę teraz robić dla nawrócenia ludzi? Czy nie jest tak, że mówimy najpierw chwała, najpierw moja osobista chwała, najpierw się znajdę w kościele, a potem będę pracował, potem będę światłem dla narodów. A Symeon mówi światłem dla pogan, a potem chwałą. Bardzo się dziwili wszyscy ludzie, dziwił się Józef i dziwiła się Maria na to słowo proroctwa. Drodzy braterstwo, to są zaskakujące wersety również i dla nas. Bo choć prawdą jest, że mamy jako członkowie Kościoła, mówię nie my, ale ci, którzy będą członkami Kościoła, ci, którzy staną się tymi chwalebnymi zwycięzcami, w tej chwale mają usługiwać poganom. To jest wszystko prawdą. Ale tak naprawdę nasza usługa musi poprzedzić chwałę. I bardzo trudno jest nam czasami przejść nad tymi do tych słów w naszej praktyce. I powiedzieć sobie, owszem, moja pełna praca będzie w przyszłości, ale ja swoją usługę muszę zacząć sprawować już teraz. No bo pomyślmy, jak to było z Panem Jezusem. Pan Jezus był na świecie w swojej misji 3,5 roku. Czy stał się światłem dla pogan? Jego misja nie wykroczyła poza teren właściwie Judei i Galilei. Owszem, w Samarii zdarzyło mu się głosić. Owszem, zdarzyło mu się jakimś pojedynczym ludziom z narodów, którzy tam gdzieś w okolicy mieszkali, ogłosić swoją Ewangelię. To były pojedyncze przypadki. Jezus za swojego życia nie stał się nigdy światłem dla pogan. Ale wybrał apostołów. I oni mieli stać się światłem. I w jaki sposób stali się światłem? Ponieśli światło wiedzy o Ewangelii do całego świata. Ale pamiętacie jak? Owszem, głosili kazania. Ale tak sobie myślę, że sława apostoła Pawła, która była sławą na pewno wielkiego mistrza praw, znawcy pism, która była sławą dobrego oratora, który potrafił pięknie przemawiać. Na pewno go poprzedzała. Ale kiedy zdarzyło się raz w jednym mieście, że ludzie z tego miasta, Żydzi z tego miasta, wzięli kamienie i zaczęli rzucać w tego wspaniałego mówcę, żeby go zabić. I nawet im się wydawało, że go zabili, ale go nie zabili. Ogłuszyli go tylko. Apostoł Paweł wstał z ranami i coś zrezygnował. Poszedł do następnego miasta głosić. Ja myślę, że sława jego czynu, jego uporu, jego wytrwałości, jego gotowości do głoszenia Ewangelii wbrew okolicznościom poprzedzała jego sławę jako oratora i znawcy pism. Inaczej słucha się człowieka, który jest gotów oddać życie za to, co głosi, niż człowieka, który potrafi wszystkie swoje tezy uzasadnić, udowodnić. Ja myślę, że ludzie bardziej znali apostołów jako ludzi, którzy żyją według tego, co mówią, niż tych, którzy potrafią głosić te wspaniałe słowa. I kiedybym dzisiaj wam powiedział, idźcie jutro do swoich domów i bądźcie światłem dla pogan, to po pierwsze powiecie, jakich pogan? Moi sąsiedzi są wszyscy chrześcijanie. Nie, braterstwo. My jesteśmy poganie. My jesteśmy narodami. My nie jesteśmy z narodu izraelskiego. I jesteśmy pośród narodów pogańskich i dla pogan możemy być światłem. To jest pierwsze zastrzeżenie. Ale jak już was przekonam, że jesteśmy wśród pogan i możemy być światłem dla pogan, to teraz powiecie mi, no co znaczy? Co to mam robić? No pewnie większość z was rozumie, trzeba głosić kazania, trzeba mówić, trzeba opowiadać Ewangelię. A ja potwierdzę, trzeba. Biblia potwierdza, trzeba. Ale kiedy mówimy o miłości, kiedy na tej tablicy mamy tutaj wypisany werset, że miłość jest celem przykazań. I kiedy już brat tutaj wspominał o 13 rozdziale listu do Koryntian napisanym przez apostoła Pawła, to wiecie dobrze, co tam jest na początku napisane. Mogę mówić wszystkimi językami świata. Mogę znać wszystkie proroctwa. Mogę wspaniale wykładać Pismo Święte. Głosić cudowne kazania, tak że ludzie będą się tysiącami nawracać. Będą płakać, będą ubolewać nad swoimi grzechami i zwracać się ku Bogu. I mogę być złym człowiekiem. To się wydaje prawie niemożliwe. Pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę zawodową, kiedy z nagrań, z literatury znałem niektórych ludzi jako wybitnych muzyków, których podziwiałem ich kunszt, a potem niektórych z nich zobaczyłem z bliska w życiu. I nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek, który wykonuje tak cudownie muzykę, potrafi być zwykłym, podłym, złym człowiekiem. Ale to jest możliwe. I to wam się wydaje oczywiste, że tak może być. Ale niestety trzeba powiedzieć, że można być wspaniałym kaznodzieją. Można naprawdę mówić płomienne i wspaniałe kazania i być złym człowiekiem. Niecierpliwym, zazdrosnym, pełnym pychy, pełnym pogardy dla innych ludzi. I głosić prawdę. Więcej powiem. Za apostołem Pawłem powtórzę. Można prowadzić wspaniałą działalność. Karmić tysiące. Można prowadzić działalność charytatywną, pomagać milionom ludzi i być złym człowiekiem. Nie umieć pomóc swojemu bratu i siostrze w rodzinie i swojej matce i ojcu. Można być złym człowiekiem. I my możemy wrócić do domów jutro i możemy chcieć być światłem, rozdawać broszurki, prowadzić działalność ewangelizacyjną i możemy być złymi ludźmi i nie będziemy światłem. Nie będziemy światłem dla pogan. Apostołowie byli światłem dla pogan nie dlatego, co mówili, ale dlatego, że żyli zgodnie z tym, co mówili. Że potrafili umrzeć za tę prawdę, którą głosili. To jest obowiązujące. Jeżeli głosisz jakąś prawdę, czy jesteś gotów za nią umrzeć? Czasami mówimy, no palca bym za to nie oddał, głowy bym za to nie oddał. Czasami mówię, palca bym oddał, na 60% jestem czegoś pewien. Czy oddałbym życie za prawdę? Bo jeśli głoszę prawdę, za którą jestem gotów oddać życie, to jestem światłem dla pogan. A są, braterstwo, takie sprawy i takie rzeczy, które obchodzą się całkowicie bez słów, które wołają głośniej niż czyny, wołają głośniej niż słowa. Są uczynki takie, że ludzie czasami słowa nie powiedzieli, a świecą wielkim światłem przykładu dla wielu ludzi. I o tym musimy myśleć. Możemy słowa nie powiedzieć i być światłem. Bóg chce, żebyśmy byli światłem dla pogan. Bo Jezus nie stał się światłem sam dla siebie. On nam dał światło. On zapalił w nas światło, a my możemy to światło ponieść do ludzi. Nie nasze słowa, nie nasze teorie, nie nasze doktryny. To też, to jest ważne. Ale kiedyś ludzie wspomną nasze życie, oby tak było, i powiedzą, ten człowiek należał do Boga. Ta firma była inna. Ten pracownik mój był całkowicie inny od innych ludzi. No, dziwny był, ale był inny. Z nim nie musiałem się umawiać dokładnie, co zrobi, czego nie zrobi. Ten człowiek podchodził sercem do pracy. W tej firmie nie miałem kłopotów. Nie czekali do końca okresu terminu spłaty, żeby mógł dostać swoje pieniądze. Ten człowiek się zachowywał inaczej. Kiedyś ludzie to wspomną. Może dzisiaj nie wiedzą, ale jest napisane. Piotr w swoim innym miejscu tak pięknie pisze, że światłem dla pogan jesteśmy wtedy, kiedy będą nas chwalili, kiedy będą nie nas, ale Boga chwalili w dzień nawiedzenia. Kiedyś ludzie to spostrzegą. Dzisiaj to różnie bywa. Czasami ludzie to doceniają, czasami się z tego śmieją, ale kiedyś, żeby Boga docenili. Bóg chce, żebyśmy byli światłem. On zapala w nas światło i On postawi to światło na świeczniku. On postawi to światło na górze. Uczyni z niego miasto. Kiedyś. Ale warunek jest jeden, że my tym światłem musimy naprawdę być. Nie głosić, że jest światło, tylko być światłem. Świecić przykładem. I dlatego to proroctwo, światło ku objawieniu poganom i chwałę ludu izraelskiego zadziwiło słuchaczy. Ja myślę, że zadziwia i nas. Bo my wolelibyśmy głosić światło, a światłością dla pogan być kiedyś w przyszłości. Ale Bóg wymaga od nas co innego. Bo wymaga od nas tej kolejności, którą podał Symeon. Najpierw służba, a później chwała. I jeszcze większa służba. No i braterstwo, na koniec, czemu o tym wszystkim mówię? Ktoś powie, to w ogóle nie temat na dzisiaj, nie na tą konwencję, nie na ten czas. Może w grudniu byłoby lepiej opowiadać o narodzeniu naszego Pana. Jeżeli ktoś śledzi hebrajski biblijny kalendarz, to wie, że wczoraj był Jom Kippur, Dzień Pojednania. To znaczy, że w czwartek będzie święto Sukkot, święto szałasów, które będzie trwało 8 dni. Ten werset, który będzie w grudniu tak szeroko cytowany, i słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wiecie, jak powinien brzmieć w oryginalnym, właściwie w takim dosłownym przekładzie? Słowo stało się ciałem i zamieszkało w namiotach z nami. Skenęło. To znaczy mieszkać w namiocie. To jest święto szałasów. Myślę, że te wszystkie okoliczności, o których opowiadaliśmy, okoliczność spisu powszechnego, że wykorzystano wielkie święto, były święta na wiosnę, były święta jesienią. Ale święto wiosenne nadawało się mniej do tego celu, bo ludzie po zimie jeszcze mieli zajęcia. Koniec roku był zawsze czasem podsumowania. Wtedy organizowano spisy. Wtedy wołano ludzi do różnych administracyjnych działań. No, oprócz tego było święto. Ludzie i tak jeździli, mieli wolny czas, więc mogli się udać do swojej miejscowości. Myślę, że święto szałasów było właśnie takim czasem, kiedy Józef z Marią przybyli do Betlejemu, aby tam urodził się Syn Boży. To święto, jego rocznica przypada w czwartek. 8 dni to tyle, ile do obrzezania Jezusa. I potem 33 dni do ukazania się Jezusa w świątyni, do ofiarowania Go w świątyni jako pierworodnego. Pierworodnego nie tylko Józefa i Marii, ale pierworodnego Bożego, pierworodnego całego świata. To przed nami te dni. Dlatego chciałbym was namówić. Według tej chwalebnej Ewangelii wspaniałego naszego błogosławionego Boga, chciałbym was namówić do tego, żebyśmy od czwartku poświęcili trochę czasu tej historii. Pomyśleli po pierwsze o Jezusie. Pomyśleli o tej rodzinie biednej, zagubionej, wcale nie radosnej, wcale nie kwitnącej, ale obciążonej ciężkim zadaniem, trudną misją i z godnością, z chwałą wypełniającą tę służbę. Bo my mamy tak niewiele utrapień w naszym życiu, żyjemy tak wygodnie, że naprawdę naszą służbę możemy z wielką przyjemnością sprawować. A jeżeli się zdarzają nawet małe trudności, to pomyślmy o tej tułaczce 40-dniowej, przynajmniej tej 40-dniowej Józefa i Marii, najpierw kobiety w wysokiej ciąży, a potem z małym dzieckiem. Tułaczki po pustyni, w niedoborze, w niedostatku, w niepewności, co będzie jutro. Kiedy nam się za długo wydaje czekać na coś, kiedy modlimy się dzień, dwa, Panie Boże, modlę się już parę miesięcy i nic. Pomyślmy o Symeonie. Ile lat czekał na te swoje małe 5 minut? I jakie to było 5 minut? My nie wiemy jeszcze, na jakie 5 minut czekamy w swoim życiu. Może mamy jakąś misję do wypełnienia. Może ona będzie zawarta w jednym zdaniu, które kiedyś ludzie przez tysiące lat będą wspominać. Oby tak było. A może nasze misje są małe. To jest obojętne. Pomyślmy o tych ludziach, którzy czekali. I nie narzekajmy, nie ubolewajmy nad swoim losem. Pamiętajmy o tych bohaterach, a nade wszystko w tym, co robimy w życiu, bądźmy światłem. Nie głośmy światło, ale bądźmy światłem. Amen.